Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz.
Niemal codziennie spotykamy się z informacjami o kolejnych sukcesach sztucznej inteligencji, robotyzacji, automatyzacji. Jaki wpływ będą miały, a może już mają te procesy na gospodarkę, na rozkład dochodów, na rynek pracy? I o tym, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, w kolejnym odcinku podcastu Po prostu Ekonomia rozmawiamy z profesorem Jakubem Growcem z SGH. Iga Magda.
Łukasz Woźny.
Zaczynamy.
Kuba, pojęcia sztucznej inteligencji, roboty, automatyzacja, technologie, te wszystkie hasła od już wielu miesięcy odmieniane są przez wszystkie przypadki. Są różne gdybania, historie, opowieści o tym, jak to wpłynie na nasze życie, na naszą rzeczywistość, na sytuację na rynku pracy. Zajmujesz się tym tematem badawczo? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj przyjść z wami porozmawiać. Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że obecny przełom, to, który widzimy, to jest tak zwana generatywna sztuczna inteligencja, najbardziej znana przez czata GPT, różne warianty, no także inne tak zwane duże modele językowe rozwijane przez OpenAI i inne firmy z Doliny Krzemowej. To co tutaj teraz się dzieje, jest jakby jakościowo różne od poprzednich fal automatyzacji, które no, na przykład identyfikował znany ekonomista Dawid Autor i jego współautorzy. Tam wtedy była mowa o tym, że w pierwszej kolejności automatyzowane są takie prace rutynowe, prace, w których można łatwo skodyfikować i po prostu zastąpić człowieka maszyną, która wykonuje pewne powtarzalne czynności. Natomiast w tej chwili, jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, no to ta automatyzacja wygląda już inaczej. Najbardziej narażone na nią nie są te zawody rutynowe, te prace często jakieś takie fizyczne przy taśmie, tylko prace umysłowe, często właśnie nierutynowe, które dotąd były wykonywane raczej przez pracowników wysoko wynagradzanych, wysoko wykształconych. I wygląda, że teraz już ta tendencja do jakby takiej polaryzacji rozkładu dochodów, czy też właśnie tej automatyzacji uderzającej w te takie średnio wykwalifikowane zawody się zmienia na rzecz takiej automatyzacji uderzającej w wysoko wykwalifikowane zawody, może z wyjątkiem tego całkowitego topu, tak? Natomiast jakby zdecydowanie bardziej w stronę tych wysoko wykwalifikowanych i wysoko do tej pory opłacanych zawodów.
Czyli ja rozumiem, że znaczy z tego co mówisz, to wygląda w taki sposób, że tak jak sztuczna inteligencja tej nowej generacji nie będzie miała sobie problemu z tym, żeby zastąpić pracę na przykład wysoko nawet wykwalifikowanego programisty, to może mieć problem z zastąpieniem pracy, nie wiem, na przykład hydraulika albo elektryka, tak? Bo takich manualnych, prostych czynności, znaczy prostych, dla człowieka prostych, dla sztucznej inteligencji nieprostych, nie będzie w stanie zastąpić, tak?
No tak, tak to w tej chwili wygląda, że relatywnie najbardziej odporne na automatyzację zarówno tej poprzedniej generacji, jak i tej najnowszej są prace właśnie niżej kwalifikowane, tak? Mówisz o hydraulikach, tak samo można powiedzieć o jakichś takich pracach związanych na przykład z zawodami opiekuńczymi, tak, gdzie właśnie dużo jest interakcji z innym człowiekiem. To na razie też jest trudniej zautomatyzować i zastąpić sztuczną inteligencją. Natomiast prace ekonomistów, prawników, nie wiem, też specjalistów w różnych branżach będzie łatwiej zautomatyzować.
A kto zyska?
Właśnie ciężko powiedzieć, tak? Znaczy na pewno widać już teraz tą tendencję, że jeśli zastępujemy człowieka maszyną, no to właściciele tychże maszyn, czyli w szczególności i software'u, i też mocy obliczeniowych, czyli tych serwerów wszystkich, na których te algorytmy są uczone, a później uruchamiane. To jest bardzo wąska grupa ludzi, którzy zgarniają obecnie no, największe majątki, tak, w skali świata. Tak? Największe majątki dziś są właśnie w branży sztucznej inteligencji i software'u szerzej pojętego.
A czy można już zaobserwować jakieś wyniki, jeżeli chodzi o wynagrodzenia? Czy to rzeczywiście jest tak, że wynagrodzenia tych zawodów, które najtrudniej teraz zastąpić, od tych, o których podawaliśmy przykłady, rzeczywiście jakoś relatywnie rosną w stosunku do prac na przykład te, które są łatwiej zastępowalne przez AI albo robotyzację?
No właśnie, czyli jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że to, co ja mówiłem, to bardziej jest takie zastępowanie pracy kapitałem, tak? Że wynagrodzenie pracy ogólnie, udział wynagrodzenia pracy może spadać i to już trochę widać. Natomiast no, jeśli chodzi o zmiany w ramach samych dochodów z pracy, to nie wiem, czy już widać, bo to jest dość nowe zjawisko. Nie? Znaczy, widać na pewno tę poprzednią falę automatyzacji, o której mówiłem, i wtedy rzeczywiście widać taką polaryzację. To w Stanach Zjednoczonych jest najlepiej zbadane, że spada zapotrzebowanie pracowników ze środka rozkładu dochodów, jak średnio zarabiających. Część z nich trafia do tych zawodów niżej płatnych, no, nie są w stanie pójść w górę. Części może się uda pójść w górę. Natomiast jakby relatywnie silniej rosną wynagrodzenia tych, którzy są całkiem w górnej części rozkładu, czyli tych już relatywnie dobrze zarabiających. No teraz to wydaje mi się, że ta grupa, których wynagrodzenia pójdą w górę, to będzie bardzo wąska grupa, ale potencjalnie, która może dużo zyskać. Tak? Ale to są osoby, które są w stanie być komplementarne względem tych algorytmów, czyli wykorzystywać efektywnie te algorytmy w pracy. Czyli większość programistów, którzy programują komputery standardowe, jakieś algorytmy, standardowe procedury, nie będzie miała co robić, bo to będzie w stanie zrobić generatywna sztuczna inteligencja. Natomiast ci najlepsi, którzy potrafią wykorzystać umiejętności, to będą 10 razy bardziej efektywni. Będą mogli od razu te standardowe rzeczy, to paroma kliknięciami uzyskać dobry wynik. Natomiast jakby na wyższym poziomie będzie wtedy ich wartość realizowana. Nie?
Co to oznacza dla polityki rynku pracy, dla polityki edukacji? Co rząd powinien z tym zrobić? Czy może coś zrobić?
Tendencja jest niepokojąca na pewno, tak? No bo wzrost nierówności dochodów, bo potencjalnie zagrożenia jakichś grup społecznych bezrobociem, tak zwanym technologicznym. Na razie nie widać bezrobocia technologicznego, tak? Ale też generatywna sztuczna inteligencja jest z nami od mniej więcej tam roku czy dwóch, tak? Więc jak to będzie się dalej rozwijało, to nie mamy jasności. Co do edukacji, trudne wyzwanie jest, tak? No bo jakby do tej pory ogromna część rozwoju polegała na tym, że społeczeństwa były coraz bardziej wykształcone, że coraz wyższy był ten przeciętny poziom kompetencji, coraz więcej osób wykonywało nierutynowe zadania umysłowe. No ale jeśli właśnie te nierutynowe zadania umysłowe będą automatyzowane, to trochę wygląda niepokojąco, tak? Ciężko mi powiedzieć tak od razu, że w takim razie powinniśmy szkolić głównie hydraulików i pielęgniarki, bo to tak też nie jest. Też z kolei tych najlepszych z najlepszych nie będzie nigdy wielu, więc nie da się z tego zrobić polityki, żeby wszystkich próbować tam wepchnąć. Po prostu nie będzie takiej możliwości.
Myślę, że też ważny wątek jest to,
że wątki redystrybucyjne będą coraz silniej akcentowane, związane na przykład z opodatkowaniem mocy obliczeniowych, bo to będzie coś, co będzie bardzo kluczowe w gospodarce już niedługo. W zasadzie już zaczyna być, a jest bardzo nisko, bo prawie wcale nieopodatkowane. No i to na pewno będzie jakieś źródło dochodów, które można redystrybuować w sytuacji tych zmian, o których mówiłem.
Ja chciałem jeszcze do tego wątku tej jakby koncentracji, takiej trochę demokratyzacji technologii wrócić. Znaczy, ty opowiadasz taką historię, tak jakby, że te big techy, prawda, największe firmy przy dużych nakładach koncentrują moce obliczeniowe i tak naprawdę w takiej konkurencji, w której zwycięzca bierze, no może nie wszystko, ale znaczącą część rynku przy prawie bardzo niskich kosztach, są w stanie zdominować rynek, a z drugiej strony obserwujemy taką demokratyzację tej technologii, tak? W takim sensie chat GPT jest jakieś formuły dostępne dla wszystkich i coraz więcej osób może właśnie korzystając z tych w zasadzie no, takich minimalnych kosztów dostępu, prawda, wykupić sobie subskrypcję i korzystać z tego typu narzędzi. Czy to nie jest też trochę tak, że są też takie procesy, które jakby działają w drugą stronę, prawda? Że takie, że jakaś osoba, która nie ma może dostępu do tego, sama nie założyła Big Techa i tam nie pracuje, ma jednak dostęp do wytworzenia czegoś taniej, szybciej i bardziej efektywnie, nawet jeżeli nie jest w najbardziej uprzywilejowanej grupie społecznej.
No można tak na to spojrzeć. Rzeczywiście jest co innego, jeśli chodzi o samo tworzenie tych technologii, a zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o dostęp i możliwość korzystania. Tak? No, faktycznie pewne bariery znikają. Tak? Znaczy, jeśli ktoś nie był w stanie wykonywać danego zawodu, bo nie potrafił na przykład pisać maili profesjonalnie, no to może czas GPT będzie do niego pisał maile profesjonalnie i ta bariera zniknie. Tak? Więc w tym sensie jest to demokratyzacja. Albo inny był przykład w tego typu dyskusjach taksówkarzy versus kierowców tych Ubera i innych aplikacji, gdzie kiedyś, żeby uzyskać licencję na taksówkę, trzeba było mieć w głowie mnóstwo wiedzy dotyczącej miasta na przykład. Teraz nie trzeba mieć tej wiedzy, można w ogóle nie znać miasta, tylko aplikacja mówi skręć w lewo, skręć w prawo i wystarczy umieć prowadzić samochód, co bardzo duża liczba ludzi potrafi. W przeciwieństwie do znajomości szczegółów mapy miasta. Nie? W tym sensie jest to pozytywny efekt, taki demokratyzujący.
Jeszcze wracając do tego wątku automatyzacji, bo w twoich pracach ty rozróżniasz jakby taką automatyzację częściową i pełną. I pytanie tak naprawdę jest takie, czy to jest tylko jakby ilościowa różnica, w takim sensie, czy to jest tak, że możemy zautomatyzować 80, 50 albo 30% jakiejś czynności, czy też jest jakaś różnica jakościowa, w tym sensie, że jeżeli dojdziemy do pewnej granicy automatyzacji, zastępowalności pracy człowieka, no to pojawiają się jakieś nowe zjawiska, które powinny nas albo cieszyć, albo niepokoić.
No właśnie, już troszkę ten wątek poruszaliśmy. Jeśli możemy automatyzować część zadań w jakiejś pracy, no to kluczowe stają się te zadania, które są niezautomatyzowane i komplementarne względem tych procesów zautomatyzowanych. Czyli właśnie osoby, które potrafią posługiwać się narzędziami takimi jak sztuczna inteligencja efektywnie w swojej pracy, no będą w stanie wygenerować dużo większą wartość dzięki tej współpracy, dzięki swojej komplementarności do tych automatyzowanych procesów. I tak by nie ma znaczenia w tym momencie, czy to jest 80%, 50% czy 30%. Te procesy automatyzowane są realizowane relatywnie dużo efektywniej niż te niezautomatyzowane i te niezautomatyzowane są tym wąskim gardłem i tam dopiero ta poprawa efektywności zaczyna mieć kluczowe znaczenie. Także również w perspektywie makroekonomicznej, w perspektywie wzrostu gospodarczego, jeśli potrafimy zautomatyzować, nie wiem, w każdym zadaniu 80%, to i tak naszym wąskim gardłem w rozwoju jest te 20%, którego nie umiemy zautomatyzować i dopiero przyspieszenie tego odblokuje nam potencjał rozwojowy, tak? Także tak naprawdę próg jest na poziomie 100%, tak? Że jeśli przejdziemy z 90% do 100%, no to wtedy sytuacja się diametralnie zmienia, bo znika to wąskie gardło, o którym mówiłem, tak? I jednocześnie człowiek, który był komplementarny, jego te zadania komplementarne były kluczowe, przestaje być komplementarny, zaczyna być substytucyjny, tak? Zaczyna po prostu być zastępowalny w całości przez maszynę przy wykonywaniu danego zadania. To oznacza tyle, że może konkurować co najwyżej ceną, tak? Także to jest, powiedzmy, mniej ciekawa przyszłość z punktu widzenia takiego pracownika, który mógł czerpać te korzyści do tej pory ze swojej komplementarności, ale z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i perspektyw takich makro, no to jest potencjalnie odblokowanie znaczącego przyspieszenia. Liczby, które lubię przywołać w tym kontekście, to porównanie dynamiki wzrostu PKB na świecie, która jest tak rzędu 2-3% w skali roku, czyli podwaja się nam światowy PKB co 20-30 lat. To jest taka tendencja już powiedzmy w XX i XXI wieku w miarę systematyczna. Po uśrednieniu, ujęciu cyklu koniunkturalnego i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o potencjał technologii cyfrowych, to znane jest prawo Moore'a na przykład i ogólnie moc obliczeniowa w skali świata podwaja się co 2-3 lata. Rośnie 20-30% rocznie. To jest rząd wielkości szybciej. No ale PKB nie rośnie nam rząd wielkości szybciej, bo wąskim gardłem jest ten człowiek, którego nie potrafimy zastąpić maszyną. Więc tutaj potencjał jest naprawdę ogromny. Gdyby technologia rozwinęła się na tyle, że osiągnęlibyśmy poziom tej pełnej automatyzacji procesów.
Czy my jesteśmy w stanie zmierzyć korzyści, jakie mamy z tych nowych technologii? W takim ujęciu makroekonomicznym, czy są one w jakikolwiek sposób wliczane do PKB i widzimy, że dzięki nim faktycznie tą PKB powoli, ale rośnie?
Tak, no na pewno możemy mierzyć wkład różnych branż, prawda, do tworzenia PKB. No, coś, co się przywołuje od dawien dawna, od 1987 roku, kiedy Solow to powiedział. To był taki paradoks Solowa, że erę komputerową, tak, czy tam erę komputerów widzimy wszędzie z wyjątkiem statystyk produktywności. Niby są wszędzie komputery, ale dlaczego tego nie widać, jeśli chodzi o wzrost produktywności?
Słuchasz SG Chat.
No oczywiście to były te inne czasy i to były wcześniejsze komputery. Dziś trochę widać te komputery. Komputery są tak zwaną technologią powszechnego zastosowania. W każdej branży mają znaczenie. Natomiast mimo wszystko ten paradoks ciągle funkcjonuje w tym sensie, że właśnie moc obliczeniowa rośnie o wiele szybciej niż PKB, więc jakby to przełożenie ciągle jest bardzo częściowe, tak? Relatywnie nie aż takie duże.
No ale czy to jest jakby nasza, czy to jest jakby problem naszych oczekiwań albo zbyt wygórowanych oczekiwań co do tego, co zrobi AI i tego po prostu jeszcze nie widać jakby w realnym świecie, czy jakby jakiegoś opóźnienia w tym sensie, że tak jak mówisz, tak, to jest relatywnie nowa technologia i te efekty zobaczymy za może kilkanaście lat.
Zdania ekspertów są podzielone, tak. Jakby jest w ogóle jeden obóz, który twierdzi, że czeka nas tak zwana sekularna stagnacja, długotrwała stagnacja i wzrost produktywności spowolnił i już tak pozostanie wolniejszy. Mi się to wydaje zaskakujące w tym sensie, że no widzimy, jak szybko rozwijają się technologie i dziwnym by było, gdyby nie przełożyło przełożyły się w końcu na gospodarkę. I dlatego ja bardziej był zwolennikiem tego drugiego obozu, który właśnie sugeruje, że być może te technologie są relatywnie nowe i jeszcze nie przełożyły się w skali swojego potencjału na produktywność. Jeśli mówimy o tych wąskich gardłach, gdzie mam zautomatyzować część procesów, ale część nie, i ta automatyzacja generalnie wszędzie jest ciągle częściowa, no to te wąskie gardła nam ograniczają możliwości wzrostu. I one mogą zniknąć, kiedy zacznie się w różnych typach zadań i branż automatyzacja całkowita. Tak? I wtedy właśnie może to tempo przyspieszyć. I na przykład ten artykuł, do którego tutaj nawiązujemy, to jest Bryn Jolfsson i współautorzy z 2019 roku. To jest artykuł, w którym właśnie jest taka krzywa J sugerowana, że na początku, jak jest nowa technologia zupełnie przełomowa, no to trzeba się przestawić, dostosować i to są pewne koszty i wręcz nam produktywność spowalnia, ale potencjalnie potem jak litera J to może wystrzelić w górę. Tak? Zwłaszcza jeśli pojawiają się takie bardziej już zaawansowane technologie cyfrowe, jak na przykład algorytmy sztucznej inteligencji, które się potrafią same uczyć, tak? W sensie poprawiać swoją produktywność wraz z tym, jak przybywa im danych.
Nie? Czyli jakby ty mówisz, że jesteśmy na razie na tym takim etapie trochę rozczarowania technologią, na takiej zasadzie, że pierwsze aparaty cyfrowe były dużo gorsze niż aparaty analogowe, prawda, gdzie się robiło zdjęcie na kliszy. I to była wręcz śmieszna, prawda, jakość, ale po przekroczeniu pewnego, rozumiem, gdzie jakaś taka linia prostość przecina tą literę J, prawda?
Mm-hmm. Jest już lepiej
jakby i do tamtej starej technologii, poza jakimiś osobami, które mają bardzo, bardzo wyrafinowane preferencje, w zasadzie nie ma powrotu, mm-hmm. tak? Jakby, że ten rozwój będzie tak duży. Stawiasz tą hipotezę, że kiedykolwiek jakby ludzkość stawała przed takim dylematem właśnie jakiejś stagnacji, to znaczy, jeżeli natrafialiśmy na barierę jakiegoś czynnika, który hamował nam wzrost, prawda, na którym był oparty rozwój w poprzednich okresach, na przykład w przypadku gospodarki opartej na rolnictwie, naszym takim wąskim gardłem była jakby zwrot z tego kawałka lądu, który mamy i możemy jakby oprzeć i ile możemy osób wyżywić. I wtedy też rzeczywiście pojawiały się takie dyskusje na temat tego, że to jest granica wzrostu i nie możemy jej przeskoczyć. Mhm. I wtedy rzeczywiście ludzkość wynajdowała jakąś ścieżkę.
Maltus na przykład.
Prawda? Tak, Maltus oczywiście. Ludzkość wynajdowała jakąś ścieżkę, że omijała, rozwijała i tak naprawdę czyniła ten problem irrelevantnym, prawda? I teraz w momencie, jakby wracając do współczesnych czasów, trochę jest chyba tak, że znowu natykamy na jakąś barierę środowiskową, może energetyczną, a ty mówisz, że znajdujemy nową, gdzieś pojawia się jakaś nowa ścieżka takiego super szybkiego wzrostu, o którym nawet wcześniej nie myśleliśmy. On będzie właśnie się realizował poprzez rozwój technologii takiej już w pełni zautomatyzowanej.
Tak, ja rozwijam tak zwany model hardware-software w tej swojej książce i w swoich artykułach. I tam właśnie wspomniałeś barierę energetyczną. To jest właśnie trochę inaczej, tak? W tym sensie, że ta bariera energetyczna to stała u podstaw rewolucji przemysłowej, gdzie właśnie nagle okiełznano nowe sposoby pozyskiwania energii właśnie z paliw kopalnych i silnik parowy, potem spalinowy czy elektryczny. I dzięki temu uzyskano dużo, dużo większy dostęp do energii, która była potem zaprzęgana do produktywnych tych jakichś działań. Natomiast w tej chwili to tym wąskim gardłem nie jest dostęp do energii, a jest jakby możliwości poznawcze ludzkiego mózgu są tą barierą, tak? Kiedy tym czynnikiem, który jest relatywnie rzadki, jest wykwalifikowana praca umysłowa, to rozwój był możliwy dzięki postępowi technologicznemu, który tak zwany labor augmenting, tak? Czyli zwiększającym produktywność tejże pracy, w szczególności pracy umysłowej, a także akumulacja kapitału ludzkiego, czyli coraz lepsze wykształcenie, coraz właśnie wyższe kompetencje w wykonywaniu zadań. I to była ta bariera. I teraz tą barierę obchodzimy przez zastępowanie ludzkiego mózgu sztuczną inteligencją albo jakimiś innymi typami software'u. To jest jakby taka rewolucja cyfrowa. Kolejna z takiej sekwencji rewolucji technologicznych w całej ścieżce rozwoju ludzkości.
Przyszłość, z tego co mówisz, rysuje się raczej kolorowo, tak? To znaczy będziemy mieli dostęp do jakby nieograniczonych możliwości wzrostu.
Można tak na to patrzeć, chociaż niektórzy tą kolorową przyszłość widzą ze szczególną dominacją czerni. Także być może jakby będzie to piękny świat, w którym nie za bardzo będzie miejsce dla człowieka. Tak? Także też pamiętajmy o tym, że mówimy o zastępowaniu człowieka. Również w tym kontekście mówimy akurat w pracy, tak, ale wykonywanie zadań po części jest to na przykład podejmowanie decyzji strategicznych, tak, bo jakichś menedżerskich, jakichś politycznych. W tej chwili to robi zawsze człowiek, ale może w pewnym momencie efektywniej będzie pozbyć się tego wąskiego gardła, słabego podejmowania decyzji przez zawodne homo sapiens i wtedy ta przyszłość z kolorowej dla człowieka staje się kolorowa dla cywilizacji stworzonej przez człowieka, ale już dla ludzkości właśnie niekoniecznie.
Rozumiem, że tutaj odnosisz się do tego problemu alignmentu, tak? Znaczy dostosowania jakby celów sztucznej inteligencji do celów, nie wiem, szeroko rozumianej ludzkości.
No właśnie, to pojęcie jest, alignment jest, wydaje mi się, w branży tak różnie rozumiane i nie zawsze spójnie, a jest kluczowe zupełnie, jeśli myślimy o perspektywie pojawienia się sztucznej inteligencji, która może przekroczyć poziom kompetencji ogólnej inteligencji człowieka, co według niektórych prognoz wcale nie jest tak znowu daleko, wykraczając w przyszłość, no to w tym kontekście ten alignment jest kluczowy, to znaczy, żeby ta sztuczna inteligencja mądrzejsza od nas nie stała się naszym panem lub katem, tylko stała się, była nam przyjazna i służyła rozwojowi i realizacji naszych potrzeb. Do tej pory wydaje się, że w historii świata nie było jeszcze tak, żeby byt wyraźnie bardziej inteligentny był podporządkowany bytowi wyraźnie mniej inteligentnemu, ale może.
Na koniec takie jedno pytanie, które zadajemy zawsze naszym gościom. Jak myślisz, jakie są najważniejsze pytania, na które powinniśmy w najbliższym czasie poznać odpowiedzi? Takie badawcze. Ja wiem, że ta rzeczywistość się zmienia bardzo szybko, więc aż pewnie trudno nawet wiedzieć, czego nie wiemy, ale twoim zdaniem, co powinniśmy rozpoznać w najbliższym czasie?
No, kluczowe absolutnie pytanie to jest właśnie ten alignment, tak? Czyli jak sprawić, żeby sztuczna inteligencja była, jej cele były spójne z długofalowym dobrostanem ludzkości, co my do końca nie rozumiemy, to jest ten długofalowy dobrostan ludzkości, tak? Ale to jest absolutnie kluczowe w tym momencie. Zanim nadejdzie perspektywa, drugie pytanie to jest, kiedy ta perspektywa nadejdzie, tak? Tej sztucznej inteligencji mądrzejszej niż człowiek. Ale trzecie pytanie, czyli zanim nadejdzie ta perspektywa, to na pewno są to pytania związane z po pierwsze nierównościami, po drugie z rynkiem pracy, tak? No, w tej chwili to się wydaje najistotniejsze, że czeka nas stopniowe lub szybkie, w zależności od tempa rozwoju tych technologii, zmiany na rynku pracy i też kontynuacja tych trendów wzrostu nierówności dochodowych. Tak? Wzrostu nierówności dochodowych i wzrostu udziału wynagrodzenia kapitału czy też mocy obliczeniowych w całym produkcie, tak? W PKB, kosztem wynagrodzenia pracy, która jest automatyzowana.
Ale czy to jest tak jeszcze, że my mamy się na kim wzorować? W takim sensie, wiesz, jakby jak patrząc na rozwój na przykład Polski, prawda, no to jest takie powiedzenie, że the future is here, but just not evenly distributed. Nie? Znaczy te rzeczy, które nam się wydają w przyszłości, one już w niektórych krajach zostały dawno wdrożone i możemy po prostu czerpać z tych rozwiązań. Czy w tym przypadku też tak jest, że my możemy jakby z naszej perspektywy Polski, na przykład polskiego rynku pracy, polskich polityk społecznych, wzorować się na jakichś rozwiązaniach innych krajów, które już się borykają z tym problemem i natknęły na ten problem się wcześniej?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest tak szybko zmieniająca się technologia, że również USA czy tam inne wysoko rozwinięte kraje świata też nie mają jeszcze odpowiedzi na te zmiany i nie mają żadnych, no, prawie żadnych regulacji. No, wyjątkiem jest na przykład niedawny AI Act Unii Europejskiej, tak, który zresztą u nas też obowiązuje. Natomiast no, to jest jakby taka pierwsza próba regulacji tej branży, która nie jest chyba super kluczowa, zważywszy na to, że najsilniejsi gracze są w USA i tam to nie działa. No na pewno w USA temat zaczyna być gorący. Być może niedługo będziemy widzieli jakieś wzorce, do których będzie można próbować aspirować lub krytykować. Ja nie wiadomo, co zostanie.
Uczyć się na cudzych błędach.
Albo uczyć się na cudzych błędach,
oby,
dokładnie.
Oby. Kuba, dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
W
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH, przedstawionym przez nich analizom najważniejszych zjawisk gospodarczych, ekonomia stała się Państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w środy w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.